Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, 21.04 w poniedziałek wielkanocny, 6 kwietnia. Przy mikrofonie Rafał Regulski, audycję i program Radia Poznań tego wieczoru realizuje Paweł Kretkowski. W tej godzinie wybierzemy się daleko od Poznania, daleko od Wielkopolski, bo oto wędrujemy na Morze Irlandzkie między Wielką Brytanię a Irlandię, a tam naszym rozmówcą, dokładnie na wyspie Man, jest Piotr Kwieciński. Dobry wieczór, Piotrze.
Dobry wieczór Państwu.
Fotograf, budowlaniec i były dziennikarz. No właśnie, już nie uprawiasz zawodu dziennikarza, Piotrze?
Nie, od 2-3 lat tak na spokojnie oddaliłem się od gonienia newsów dnia, tygodnia i miesiąca. No i żyje się troszkę lepiej. Jedną z najważniejszych rzeczy w zmianie zawodu, jednego z tych kilku, które uprawiam, jest to, że mam trochę więcej czasu dla siebie, szczególnie weekendy. Także to jest ten plus.
Jako że drugi dzień świąt wielkanocnych mamy dzisiaj, chciałem zapytać, czy ty polałeś dzisiaj kogoś wodą lub sam zostałeś polany?
Oj, niestety nie. Jakoś nie miałem nikogo ze znajomego Polaków tutaj pod ręką, żeby ich oblać, bo lanie manksów niestety kończy się czasami groźbami karalnymi, jak to mówią, bo no, nie rozumieją tej naszej tradycji. Oczywiście przez lata parę osób doświadczyło tej naszej małej polskiej tradycji, ale no, trzeba mieć lepiej ręce przy sobie niż na wiadrze pełnym wody.
A czy widziałeś jakiekolwiek akcenty związane dzisiaj z tym tak zwanym lanym poniedziałkiem? Ty sam jakby w tym nie uczestniczyłeś ani czynnie, ani biernie, ale może miałeś okazję, przemieszczając się po wyspie, zobaczyć, że ktoś jednak kogoś tam polewa.
Nie, niestety brakuje mi tych widoków dziciarni rozbieganej z wiadrami wody, lejących wszystkich i, jak to się mówi, wyżywających się, szczególnie na sąsiadach. Nie, tego tutaj zupełnie nie ma. Ale zdarzyło mi się dzisiaj podpatrzeć parę osób kąpiących się w morzu, mimo że dla Polaków temperatura wody plus 7, 8, 9 pewnie nie jest zachęcająca. To taki akcent, jeżeli chodzi o wodę dzisiaj. Sam niestety nie miałem dzisiaj czasu wskoczyć do morza, żeby się wykąpać, także...
Na wyspie jesteś już 20 lat, to szmat czasu.
Kawałek, tak. Można powiedzieć, no niestety bliżej mam do emerytury tutaj niż w Polsce. Na pewno po tych 20 latach przysiadywania w tym naszym małym więzieniu, jak my to czasami nazywamy, ale to tylko oczywiście takie nazwa z przekąsem, bo wyspa ma swój charakter i swoje piękne oblicza. Nawet te takie niespecjalnie fajne, kiedy wieje 100 i trochę więcej na godzinę i deszcz pada w poziomie, a nie w pionie. To wtedy też chce się żyć, ale nie każdemu tutaj.
To jest niesamowite. Nazwałeś to w przenośni i podejrzewam żartem, nieco więzieniem, ale prawda jest taka, że wyspa ma powierzchnię 572 km kwadratowych i to jest, proszę Państwa, niemalże tyle samo, tylko o 2 km kwadratowe mniej niż ma powiat śremski, jeden z mniejszych w Wielkopolsce, którego powierzchnia wynosi 574 km kwadratowe. Więc rzeczywiście wyobraźmy sobie, że taki powiat śremski wycinamy z Wielkopolski, kładziemy na morze, w tym przypadku irlandzkie, i tam żyjemy. I jak się czujesz, Piotrze, z tym ograniczeniem, czy w tym ograniczeniu przestrzennym?
Dobrze, chociaż z końcem zimy w większości nas tutaj doskwiera taka trochę, nie wiem, melancholia. Za trochę większym kawałkiem ziemi, czy za tą szansą właśnie wyrwania się gdzieś na zewnątrz. Dużo ludzi ma problemy z depresją. To jest fakt taki dosyć mocny, jeden z takich największych palących społecznych problemów właśnie wyspy Man, bo gdzieś po tych kilkunastu tygodniach, czasami miesiącach, gdzie ciągle pada, no nie wszyscy dają radę. I ta chęć wyjazdu, myślę, w nas wszystkich jest, a właśnie przez to mówię, to jest to małe więzienie, że często te zimowe nasze plany podróży weryfikuje pogoda. Promy są odwoływane z dnia na dzień, czasami z godziny na godzinę przy tych zmiennych wiatrach i całym alfabecie huraganów, które się tutaj przetaczają. Tak można, żeby odnieść to, no 100 na godzinę, to nikt specjalnie nie zajmuje się takimi wiatrami na wyspie. Jak wieje 100 na godzinę, no to wiadomo, trzeba ewentualnie spojrzeć, żeby, nie wiem, pozamykać parę gdzieś tam rzeczy w środku domu, żeby nie latały później na ogródkach sąsiadów. Ale no to nie jest jeszcze takie, jak to nie jest jeszcze taka prędkość, gdzie wszyscy łapią się za głowę, o Boże, i modlimy się do Najwyższego, żeby tylko przetrwać. Potrafi wiać naprawdę mocniej.
No u nas 100 kilometrów zapowiadanych wiatru to już jest wyzwanie, to już są właściwie takie alarmy pogodowe wznoszone i podnoszone. A powiedz, czy często z rodzinką próbujesz wyrwać się z wyspy? Mówisz o tych zimowych, czasami zaskakujących odwoływaniach promu, czy pewno też samolotów, ale czy często staracie się jako rodzina, no właśnie z wyspy gdzieś dalej się udać?
Staramy się, chociaż najczęstszym tym miejscem na ucieczkę jest po prostu większa wyspa, z wyspy Manno po prostu do Wielkiej Brytanii, bo najłatwiej właśnie tam do Liverpoolu to są jakieś 3 godziny promem, samolotem około 30 minut. Jeżeli latamy do Liverpoolu, Manchesteru, tych najbliższych miast, do Irlandii jest bardzo, bardzo podobnie, tylko tych lotów jest mniej. Szczerze, najwięcej my właśnie wolimy w tym niestety roztropnym i kapryśnym czasie uciekać, bo jak mamy tutaj lato, to nie ma lepszego lata niż na wyspie Man, bo pogoda 15 i 20 stopni wystarczy im tutaj do życia i to jest takie już letnie Eldorado, gdzie wszyscy przy 10 i braku wiatru zdejmują swetry i koszule i chodzą w krótkim rękawku, więc 15-20 to jest naprawdę tak zwany heat wave, można by powiedzieć. I często trwa tylko 2-3 godziny gdzieś w środku dnia, a potem pogoda wraca do raptem 7-10 stopni.
A czy z bliskości Liverpoolu wynika to, że to właśnie angielskie, brytyjskie miasto znacie najbardziej poza wyspą Man?
Tak, dla nas Liverpool jest tym najważniejszym hubem, jeżeli chodzi o wydostanie się na świat, bo prom pływa do Heysham i do Liverpoolu. Liverpool oczywiście oferuje znacznie więcej, bo jest dużym miastem. Ja go zawsze porównuję dla znajomych stąd jako nasz Poznań, to jest właśnie taki Liverpool bez wody. Można by to tak ująć i dla nas to jest takie okno na świat, właśnie tam najczęściej, najtaniej można dolecieć, najszybciej i przesiąść się na kolejny lot, chociażby do Polski. I właśnie z tym lataniem do Polski to jest już trochę problem, bo rodzice chcieliby widzieć nas wszystkich jak najwięcej, ale zdarza się, że raz na rok, półtora roku widzę się z nimi i ze znajomymi w Wielkopolsce.
Wrócę jeszcze na chwilę do tych świąt, które no, kończą się nieubłaganie za 3 niespełna godziny tutaj u nas. Będzie już po drugim święcie wielkanocnym. Powiedz tylko jeszcze, czy mieliście na swoim stole takie typowo wielkanocne, mówię teraz oczywiście o naszej kuchni tutaj polskiej, dania, czy raczej nie widzisz takiej potrzeby, nie widzicie i nie było jajek, nie było chrzanu, nie było kiełbasy jednej czy drugiej?
No, nie ma specjalnej potrzeby z tego względu, że moi domownicy nie mówią po polsku, także Rachel i Damian nie mają tych naszych skłonności właśnie do kiełbasy, ale jajka były, takie minimum.
A w ogóle na wyspie jako takiej ta Wielkanoc jest zauważalna? Mam na myśli sklepy, wystawy sklepowe, ulice. W Polsce dekoruje się czasami też miejscowości dużymi jajami, takimi ustawionymi w plenerze, w przestrzeni miejskiej. No oczywiście już o sklepach nie mówię, o tych wszystkich zającach, niezającach itp. itd.
Znaczy, na pewno można zauważyć święta pod względem ilości czekoladowych jajek w sklepach, to na pewno, ale jako takich dekoracji nie. Oni nie mają tu na wyspie tradycji naszych dekorowania, czy w palmy, czy jajka, w zasadzie niczego na zewnątrz. Wiem, że w jednym z kościołów katolickich na pewno jest święcenie polskich jajek, ta polska Polonia korzysta z tego już przez tam przynajmniej kilkadziesiąt lat już teraz można powiedzieć. Jest to taki element, gdzie w sobotę ksiądz jajka święci w jednym z kościołów, ale większość myślę ludzi nie zauważa tego. Jedynym faktem jest, że większość sklepów jest pozamykana i to jest taki jeden dzień, gdzie trochę mniej się dzieje na wyspie.
A dzisiaj też było wolne? Mieliście wolne?
Dużo biznesów było pozamykanych dzisiaj, tak. Ja pracuję sam dla siebie, także mój biznes jest otwarty. Niestety trzeba było zrobić parę małych reparacji dzisiaj na jednym dachu po ostatnich wichurach.
Tak, przedstawiłem ciebie jako fotografa i budowlańca. Do tego jeszcze wrócimy, ale myślę, że teraz dobry moment następuje, żebyśmy zagrali pierwszą z trzech piosenek. Trudno nazwać to piosenką, ten pierwszy utwór, który wybrałeś. Rzadko w naszej audycji pojawiają się utwory takie stricte religijne, no ale dzisiaj charakter takiego dnia, że sobie możemy na to pozwolić. Dlaczego, może krótko powiedz o tym, bo to hymn jest ten, który wybrałeś. Gdybyś krótko powiedział, dlaczego ten utwór?
No chciałem nawiązać do świąt to raz, ale dwa, no takim najważniejszym przesłaniem jest właśnie Jezus, jego zmartwychwstanie. Powinniśmy świętować to, a nie jajka czy inne rzeczy. I to jest ten najważniejszy wymiar chyba tego utworu, że możemy, jeżeli ktoś jest oczywiście chrześcijaninem, cieszyć się z tego, że Chrystus zmartwychwstał i jest z nami i tylko dzięki niemu możemy dostąpić zbawienia.
Niesamowicie ciekawy jest autor słów tego hymnu, czyli John Newton, bo to żeglarz, awanturnik, handlarz niewolników, który odmienił swoje życie w pewnym momencie. Przestał handlować niewolnikami, właściwie wręcz stał się przeciwnikiem niewolnictwa, no i napisał prawie 300 takich właśnie religijnych hymnów. Jeden z nich wybrał dla nas nasz gość dzisiejszy, od 20 lat mieszkający na wyspie Man, Piotr Kwieciński. Posłuchajmy. tym, że słodko brzmi imię Jezusa, śpiewał chór w hymnie wybranym przez Piotra Kwiecińskiego. Autorem słów jest John Newton, współtwórca ewangelikalizmu, i wiem, Piotrze, że nie jest to ci obojętne.
O nie, jak najbardziej, nie? O, moja droga życiowa, jeżeli chodzi o religię, była bardzo wyboista. No, na wyspie myślę, że znalazłem dobre miejsce, gdzie wszystko na niej pokazuje, że mamy Stwórcę, stworzył dla nas piękne rzeczy. No i lepiej nie wygrażać mu pięścią w stronę nieba, bo u nas to się odczuwa naprawdę po kościach, jeżeli chodzi chociażby o pogodę.
Czy możesz coś bliżej powiedzieć o swojej duchowej drodze, jeżeli chodzi właśnie o wiarę?
Myślę, że wróciłem do Boga głównie dzięki zmianie denominacji, jeżeli chodzi o Kościół, bo u nas w Polsce większość z nas jest katolikami. W takiej rodzinie oczywiście wychowałem i te większość wartości się z domu i z kościoła i z tej lokalnej społeczności wyniosło. Tutaj skłoniłem się ku temu, żeby właśnie pójść w tą stronę baptystów, skupić się na czytaniu Biblii, Słowa Bożego, bo to jest najważniejsze, jeżeli chce się poznać Boga i Go zrozumieć. I w zeszłym roku, w lipcu, przystąpiłem do baptyzmu, także w zimnej wodzie, jak to na wyspie Man, zanurzyłem się, no i mam nadzieję, znaczy no mam tą pewność, że jestem bliżej Boga niż byłem wcześniej.
Dodajmy, że jeżeli chodzi o strukturę religijną społeczeństwa na wyspie Man, to właśnie Anglikanie stanowią ponad 2/3, 72%, jeżeli te dane są aktualne. Dalej mamy ateistów 15%, katolików 11% i innych chrześcijan ponad 1%. Wspomniałeś o tym, że dzisiaj wykonałeś parę robót takich związanych z naprawami dachów. I tu teraz do twojego fachu budowlańca bym chciał nawiązać. Właśnie na tej wyspie więcej się buduje czy remontuje?
Więcej się remontuje, zdecydowanie. My śmiejemy się, że nasza wyspa jest gdzieś mniej więcej 20-30 lat wstecz za wszystkimi. Więc jak będzie koniec świata, to my mamy jeszcze 20-30 lat przed sobą. A jeżeli chodzi o budowlankę, to jest no jeszcze kolejne 20-30 lat by trzeba dodać. Takie powiedzmy pół wieku do tyłu to jest stan naszego budownictwa. Buduje się oczywiście dużo rzeczy, ale no nie jest to wielka skala. Tak? Nie ma u nas wysokich budynków. Większość architektury jest wiktoriańska i po tych wiktoriańskich czasach no, jakoś udało się jej przetrwać aż do dzisiaj, no ale bardzo dużo część naszych budynków wymaga gruntowych napraw. Wyspa jest rajem podatkowym, są pieniądze, ale tych pieniędzy już od jakiegoś czasu nie widać, jeżeli chodzi o ten wygląd zewnętrzny budynków. Kilka ulic bankowo-prawniczych, można powiedzieć, wyróżnia się. I oczywiście styl architektura wyspy jest bardzo ciekawa, ale no nie ma u nas wysokich szklanych budynków i tkwimy, można powiedzieć, w tym średniowieczu, jeżeli chodzi o architekturę.
A pod jakim względem jesteście tych 20 do 50 lat wstecz wobec innych miejsc? Masz na myśli to, że średnio tyle liczą sobie domy tam pobudowane w ostatniej takiej fali boomu budowlanego, czy po prostu tak oceniasz stan technologiczny tego, co wokół siebie widzisz?
Jest to niestety jedno i drugie, także mamy bardzo dużo starych budynków, które wymagają naprawy, tych bieżących remontów, ale też właśnie kwestii technologicznej. Dużo materiałów no nie dociera na wyspę. Można powiedzieć, że czasami to, co widzi się w Polsce, czego budowlańcy używają na co dzień, tutaj często bywa egzotyką. Często niektóre branże są przekonane, że wystarczy budować tak 20-50 lat temu i nie trzeba nic specjalnie zmieniać. A dzisiaj ten progres chociażby w materiałach budowlanych jest kolosalny. Tak? Dużo rzeczy się drukuje, już nie wystarczy tylko zwykły tynkarz, akrobata. Dużo rzeczy z tworzyw sztucznych, a u nas nadal się robi łupkowe dachy. Ma to oczywiście swój urok, ta architektura jest taka, a nie inna i dużo ludzi, szczególnie z Wielkiej Brytanii, jak przyjeżdża na wyspę Man, to często mówi wprost, że pamiętają wspomnienia z dzieciństwa, bo tak te ich ulice wyglądały praktycznie wszędzie, a dzisiaj jest zupełnie inaczej. to wygląda. I to jest ten taki turystyczny, powiedzmy, jeden z akcentów wyspy, że dużo ludzi starszych z Wielkiej Brytanii przyjeżdża do nas, żeby przypomnieć sobie młodość. Ale właśnie no, branża jest zacofana.
Ale dużo. Ta niechęć z czego wynika do tych nowinek? Z tego, że chcą chronić ten tradycyjny właśnie krajobraz, którego elementem oczywiście są budynki stawiane i utrzymywane? Nie wiem, z biedy? No nie sądzę, żeby to wynikało z biedy, chyba że się mylę.
I z jednego i z drugiego, bo wyspa jest, można powiedzieć, tym rajem podatkowym, ale... I są ludzie na niej, którzy zarabiają wielkie pieniądze, światowe biznesy mają tutaj swoje siedziby też, ale z drugiej strony życie dla przeciętnego obywatela jest drogie. I tu jest właśnie ten problem. A drugim właśnie tym problemem technologicznym jest często też brak dostępu do materiałów, bo o ile w Polsce można, nie wiem, kupić marmur z Włoch i on tam za kilka dni dosłownie może potrafić do nas przyjechać, czy kupić kolejne materiały nawet właśnie w innym państwie Unii Europejskiej i znajdą się u nas na podwórku, to tu ten cały shipping, dostarczanie wszystkich komponentów jest bardzo czasochłonne i oczywiście generuje dosyć duże koszty.
No ciekawe to, co mówisz. Wydawałoby się, że w tej jednak Europie, no nawet jeżeli to jest wyspa, przy tych obecnych możliwościach transportowych nie będzie to hamulcem, ale jestem zaskoczony tutaj tym, co słyszę. Jeszcze raz cię zapytam o podejście miejscowych do ochrony krajobrazu. Czy, no bo tak wnioskuję, że być może rządzącym jest na rękę to, że to tradycyjne budownictwo, mimo że ty uważasz je i pewno nie tylko ty za jakieś, może zacofane, jeżeli to nie za mocne słowo, może jednak jest jakąś wartością.
No wartością samą w sobie jest, tak, mamy piękną promenadę, piękne budynki. No, oczywiście nie jest tak, że wszystko się sypie na wyspie Man, pewnie gdyby tak było, uciekliśmy stąd. Widoki naprawdę fajne. Myślę, że z 15-10 lat temu jeszcze rząd, który wtedy był u władzy, dbał bardziej właśnie o architekturę. A z tym krachem budowlanym i kredytów w 2008 roku wszystko trochę nam leci, że tak powiem, na łeb, na szyję. Dbają na pewno o te perełki wyspiarskie, o starą kolejkę wąskotorową, parowóz, który mamy tutaj, właśnie mamy kilka tych perełek, elektryczne pociągi, parę młynów, największe koło, które wydobywa wodę z kopalni już nieczynnej. No, atrakcji jest dosyć sporo.
Macie wąskotorówkę, taką jaką pasjonaci chronią w Polsce? Walczą o zachowanie właśnie tych wąskich torów w tych miejscach, gdzie one jeszcze są? I to jest właśnie taka sama wąskotorówka, jakie tutaj mamy chociażby w Wielkopolsce?
Tak, bardzo podobne. Nie wiem, jak to jest z rozstawami, bo nie jestem apasjonatem akurat kolejnictwa, ale można powiedzieć, ja bym powiedział, że średzka kolejka wąskotorowa ma blisko do tej manksowskiej. Także jedna linia z Douglas do Port Erin przez Castletown jest tym pociągiem parowym. Mamy kilka fajnych, małych lokomotyw, bardzo dużo taboru i z Douglas do Ramsey na północ kolejka elektryczna z kolei się przedziera przez te nasze wzgórza. Także można nacieszyć oczy siedząc w wagonach.
Rozumiem, że jechałeś, podróżowałeś tą ciuchcią, tak?
Tak.
Parowa, tak?
Parowe i są też pociągi elektryczne. To jak gdyby dwa różne tabory w dwie strony wyspy jadące.
No proszę.
Tak, nadal utrzymują je, o ile dobrze pamiętam, mam nadzieję, że kolega Jarek mnie później nie będzie gonił, to ciuchcia ma mniej więcej tak 120-25 lat.
Dodajmy, że Douglas, to, które wspominasz, to stolica wyspy. Ty mieszkasz w samej stolicy właśnie?
Tak, w samym centrum dosłownie mam. Gdybym się kulał, to mam minutę do morza.
Proszę Państwa, rozmawiamy z Piotrem Kwiecińskim, od 20 lat mieszkańcem wyspy Man, który, jak słyszymy, coraz głębiej zapuszcza tam korzenie. Piotrze, czy wyobrażasz sobie, że miałbyś się jeszcze gdzieś przenosić, że miałbyś się wynieść z tej wyspy?
Znaczy, no nie mamy takich planów, ale 20 lat temu bym nie powiedział, że będę tutaj mieszkał i w ogóle, że znajdę wyspę, o której mało kto wie i słyszał. Nawet czasami w Wielkiej Brytanii można powiedzieć, znaleźć na pęczki ludzi, którzy nie wiedzą o niej nic, a co dopiero u nas w Polsce. Chociaż u mnie akurat było tak, że pracując właśnie jako dziennikarz w Gnieźnie, pierwszy raz miałem kontakt z wyspą Man i robiliśmy wtedy reportaż z kolegą o manksowskich kotach, które nie mają ogonów. I właśnie państwo z Gniezna taką parę kotów miało i to było takie pierwsze spotkanie z wyspą Man.
Proszę. A te koty są tam takim popularnym widokiem?
Tak. Często jest tak, że jak te koty bez ogonu się zauważy, to wszystkie dzieciaki się krzyczą Manksi, Manksi. One wyglądają trochę właśnie jak taki krzyżówka kota z zającem.
Za chwilę dalej będziemy mówić o tym, jak się żyje na wyspie Man, ale sięgnijmy po drugą piosenkę, która właściwie trochę też jednak nawiązuje do cały czas do świąt wielkanocnych, które jeszcze mamy. To Piotr Rogucki, I'm Not Afraid of Your Soul. Krótko, Piotrze, dlaczego wybrałeś tę piosenkę?
Myślę, że Koma i Piotr Rogucki to jest akurat artysta, którego lubię słuchać często. Miałem przyjemność być na pierwszym i, jak to kiedyś miało być, ostatnim koncercie Komy w Polsce, bo nie, mało kto wie, ale te pierwsze biletowane koncerty odbyły się w Poznaniu, mimo że chłopacy są ze środka Polski, można powiedzieć. Miałem okazję być na nich i to jest taka grupa, którą od lat śledzę, więc sądziłem, że jak coś mojego, to Rogucki.
No to od Piotra Kwiecińskiego, Piotr Rogucki.
Poświęcę są oczy trochę senne, wszystkie moje drogi wiodą w noc. Nie boję się, nie było źle. O, całkiem było dobrze i całkiem było pięknie i nie będzie wstyd. Cisza w sączą się uparcie dźwięki mszy. Nie boję się, nie było źle. Nie boję się, nie było źle. Wyćwiczonym barytonem, że nic, a nic nie martwię się o jego duszę. Co w języku czarnoskórych barytonów brzmiałoby mniej więcej tak. Mniej więcej tak.
I'm not afraid of your soul, of your soul, of your soul. I'm not afraid
druga piosenka w dzisiejszej audycji, którą wybrał do audycji właśnie Piotr Kwieciński. Piotrze, chciałbym, żebyśmy spróbowali wyjaśnić, opisać i też opowiedzieć, jak się w tym wszystkim odnajdują mieszkańcy wyspy, jak ty się odnajdujesz, bo nie wiem, czy jesteś w stanie wytłumaczyć, jak się ma wyspa do Wielkiej Brytanii, bo z jednej strony wiemy, że wyspa jakby nie jest częścią Wielkiej Brytanii, ale Wielka Brytania odpowiada na przykład za politykę zagraniczną i obronność tejże wyspy. I kiedy Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, to wyspa nie była w Unii Europejskiej. Jak to wszystko działa?
Aha, działa dobrze, albo działało przynajmniej do teraz, do Brexitu. Dosłownie jest tak, jak mówiłeś, wyspa Man jest wyspą zależną korony brytyjskiej. Także król już teraz, a nie królowa, jest szefem, rządzi za niego tutaj jego namiestnik, ale wyspa ma swój parlament, zresztą jeżeli chodzi o jego kontynuację, to jest jeden z najstarszych, czy oni, Manxy się mienią tym, że jest najstarszym ciągle prowadzonym parlamentem na ziemi. I podlega Wielkiej Brytanii właśnie w tych kwestiach, które wymieniłeś, a resztę, szczególnie sprawy finansowe, wolimy tutaj rządzić się sami.
Mm-hmm. Tak. A powiedz właśnie, jak, no bo skoro wyspa nie była w Unii Europejskiej, to jakoś odczuliście, odczuwacie Brexit?
Myślę, że odczuwamy Brexit głównie dlatego, że ten większy brat nasz, a to jest rzut kamieniem przez wodę, odczuwa Brexit znacząco i pokłosie tego oczywiście też jest na wyspie. Widać to chociażby w zmieniającym się kolorycie wyspy. Coraz więcej mamy, można powiedzieć, obcokrajowców, którzy przyjeżdżają, którzy jak do tej pory przy otwartych granicach Schengen i Unii Europejskiej, można powiedzieć, raczej wyglądali jak przeciętny Polak. Dzisiaj wyglądają często bardziej jak turyści z Afryki czy innych kontynentów. I to powoli się zmienia. Nie tak szybko jak w Wielkiej Brytanii, za co bardzo dużo osób sobie tutaj chwali, że jednak no, nie musimy przyjmować wszystkich doskonałości i niedoskonałości, które wyspy brytyjskie sobie fundują. No ale zmienia się. Im więcej pontonów przypływa do Wielkiej Brytanii, to też troszkę więcej tych lekarzy przypływa także do nas.
Czy rysujesz w tej chwili obraz społeczeństwa wyspy Man jako konserwatywnego, bardzo takiego też hermetycznego, zamkniętego?
Myślę, że na co dzień ludzie są otwarci, tak? Bo ta angielska zasłona hello, how are you, thank you, I'm fine jest oczywiście bardzo podobna, że oni są bardzo mili na zewnątrz, ale tak, mamy dużo ludzi na wyspie, którzy są dobrze zakonserwowani i nie chcieliby takich zmian, jakie się nam funduje politycznie, szczególnie w ostatniej dekadzie Wielkiej Brytanii.
A jak wygląda Polonia? Bo chyba był taki czas, że była moda wśród Polaków na wyspę Man. Pewno już to minęło, ale jak ty oceniasz, czy dużo Polaków spotykasz, dużo Polaków tam znasz?
Znaczy, mam trochę znajomych na wyspie Man. Nie za dużo widzę nowych osób, ale to pewnie z tego względu, że pracuję sam dla siebie i nieczęsto mam teraz kontakt z jakąś większą ilością osób. Zmieniło się na pewno to w 2008-2009 roku przy tym krachu finansowym, bo jeżeli powiedzmy Anglia była przed tym krachem wybierana jako jeden z tych pierwszych krajów, do których szczególnie młodzi Polacy wyjeżdżali za granicę, jak otworzyły nam się granice i system Schengen zaczął działać, to po tym myślę, że to był ten taki zwrotny rok, gdzie trochę osób przemyślało, dobra, przyjechałem tutaj zarobić na, nie wiem, kawalerkę w Poznaniu, czy w Radomiu, czy wybudować się, czy po prostu jakieś tam pieniądze na coś innego zagospodarować. I te osoby w tym momencie, postawione trochę pod ścianą, pewnie wróciły. albo przynajmniej zmieniły miejsce zamieszkania również na inne kraje. Mam kilku znajomych, którzy stąd, czy w ogóle z Wielkiej Brytanii, uciekli do innych krajów w tym czasie, ale to myślę też, że po tym 2004, 5, 6, 7, 8 roku to był taki czas dla wielu osób właśnie, że jeżeli nie wiązali się w jakikolwiek sposób, czy tutaj powiedzmy biznesowo, czy sercem z Wielką Brytanią, czy z wyspą, po prostu to był taki chyba normalny czas, żeby wrócić do domu, czy żeby zrobić coś innego w innym miejscu. I myślę, że to było ważne. I potem po tych właśnie latach uszczupliła się nam Polonia na Wyspie Man.
Tak sobie na myślę, pewno. Wracając jeszcze do twoich opowieści o nieco zatrzymanym w czasie budownictwie, że to chyba dla ciebie, budowlańca, dobrze, bo chyba masz w takim razie dużo do naprawiania, dużo do reperowania, dużo do remontowania.
Oj tak, pracy jest więcej, znaczy ja mówię prosto, na brak pracy nie narzekam. To jest chyba ta kwintesencja, że jest pracy, jeżeli ktoś chce pracować, tej pracy zawsze było na Wyspie Man dużo. Mamy tu oczywiście system work permitów, pozwoleń na pracę. On przez ostatnie lata został trochę skrócony, że tak powiem. Kiedyś to wyglądało tak, że przez pierwsze 5 lat każdą pracę, którą się podejmowało na Wyspie Man, trzeba było się ubiegać o pozwolenie. Nawet na otworzenie swojego własnego biznesu. No i ta protekcja, jeżeli chodzi o wyspę, skłaniała się ku temu, że jeżeli jest jakieś praca na miejscu, no to powinna w pierwszym kolejności wpaść w ręce wyspiarzy, a potem obcokrajowców. Z czym każdy, myślę, zdrowo myśląca osoba przyjeżdżająca, to w pełni by się zgodziła. Ja się do dzisiaj zgadzam z tym systemem i niepotrzebnie go próbuję powoli zmieniać i reformować, bo sprawa jest prosta. Chcesz przyjechać, nie ma żadnego problemu. Naprawdę nie ma, mimo tych urok limitów, nie ma problemu z pracą. Kwestią jest tylko, że to no ta integracja na pewno następuje i pomaga w ten sposób. Mhm. I też nie ma osób postronnych w tym momencie, czy kiedyś tak było, na pewno nie było osób postronnych, które przyjeżdżały po prostu, żeby zobaczyć, a może się uda, a może się nie uda. Większość osób przyjeżdżała, gdzie często gdzieś tam, nie wiem, znajomi załatwiali jakieś pierwsze prace, że coś takie minimum, że tak powiem, czekało na miejscu.
A ty tak, Piotrze, a ty w takim razie masz firmę zarejestrowaną tam czy w Polsce, jeżeli możesz powiedzieć, jeżeli
nie. Ja na Wyspie Man z Polską, no jak wyjechałem z Polski i stwierdziłem, że zostaję, to z Urzędem Skarbowym podziękowaliśmy sobie
Czyli masz działalność na Wyspie Man i tam działasz, czyli jesteś podmiotem właściwie manksowskim, tak?
Tak, tak.
Aha. A jak w ogóle wygląda świadczenie tego typu usług? Czy jak sądzisz w ogóle, no bo pamiętamy te słynne takie legendy o polskim hydrauliku we Francji i tak dalej, czy Polacy w tej branży budowlanej i w ogóle w innych branżach mają jakąś markę wyrobioną chociażby na tej wyspie, czy w ogóle nic takiego nie obserwujesz, nie rzuciło ci się w oko ani w ucho?
Myślę, że mamy parę osób, parę biznesów Polaków na pewno ma wyrobioną markę, a na pewno mam wyrobione to dobre imię, że robią rzetelnie, fachowo. Niekoniecznie, że po prostu jesteśmy najtańsi, czy jakby ktoś często chciał myśleć. I zdarza się widzieć pracę czy kolegów, czy i nie mamy sobie tutaj nic do zarzucenia, myślę, albo żebyśmy, nie wiem, musieli pracować za mniejsze pieniądze, a na pewno wiele rzeczy naprawiamy po tutejszych fachowcach. To jest fakt.
Mm-hmm. Kiedy ostatecznie zerwałeś z dziennikarstwem?
Znaczy 2-3 lata temu mniej więcej rozeszliśmy się z tygodnikiem, miesięcznikiem w tym momencie, którym często robiłem zdjęcia, czasami pisałem. Właśnie gdzieś poszło w stronę taką, że na chwilę chciałem uciec od fotografii i parę rzeczy w życiu się wydarzyło, których, których trzeba było odetchnąć od wszystkiego i jak gdyby się na nowe tory przestawić.
Rozumiem, że mówimy o takiej fotografii reporterskiej, reportażowej, tego typu do prasy, tak?
Tak. To zawsze mój konik zawsze było powiedzmy fotografowanie ludzi, o tak. Powiedzmy, nigdy nie interesowałem się pięknymi widokami i gonieniem za tęczą czy wiatrakami, bardziej ludzie. Mhm. To wynikało zresztą z pracy, czy w Gazecie Poznańskiej, czy w innych mediach w Wielkopolsce.
W takim razie jako reporter, właśnie fotograf, fotoreporter, krótko mówiąc, co najbardziej będziesz wspominał właśnie z tych rzeczy, które fotografowałeś na wyspie Man w tej roli właśnie fotoreportera?
Oj, tak, można się uśmiać, że myślę, że bardziej ludzie mnie pamiętają stąd jako paparazzi Pit, tylko no, jedno z drugim, te paparazzi nie jest tym paparazzi uprawianym przez faktycznych paparazzi fotografów zawodowych. Jedną z naszych kolumn w gazecie były bawołowe zdjęcia weekendowe, gdzie się ludzie bawią najczęściej z dużą dozą alkoholu. I wszyscy na wyspie przy takiej ilości 80 kilku tysięcy, wszyscy się dobrze znają, więc to tak naprawdę, jak ktoś mówi, najważniejsze strony w gazecie to kogo upolowaliśmy w danym miesiącu w pubie, jednym czy drugim.
To taki ciekawy, kurczę, koloryt lokalny, że było na porządku dziennym, tak? Że ty jako fotoreporter pojawiałeś się w pubach, fotografowałeś mniej lub bardziej przypadkowe scenki z udziałem klientów tego pubu i to się ukazywało w tym miesięczniku, tak?
Tak, znaczy nie było to oczywiście właśnie takie typowe paparazzi, żeby gdzieś tam z ukrycia. Wszyscy się naprawdę znają tutaj. Albo często jest
czyli
tak, że
jeżeli się wszyscy znają też, tak sobie myślę.
Myślę, że tak, przy robieniu zdjęć przez te lata dla galery, no trochę ludzi mówi mi dzień dobry i ja nie wszystkich pamiętam i to nie wychodzi z tej prostej przyczyny, że dużo mam alkoholu, akurat tu jest u mnie przeciwnie, ja z alkoholem jestem na nie od całe życie, także to...
Po prostu tyle osób fotografowałeś, że nie jesteś w stanie pamiętać.
Nie jest się w stanie wszystkich zapamiętać, niestety, tak.
Zaskoczyła mnie twoja odpowiedź, bo pomyślałem, że powiesz o słynnych wyścigach manksowskich, a ty właśnie scenki z pubów tutaj najbardziej wspominasz i one ci przysporzyły, rozumiem, takiej popularności też na wyspie, tak?
Myślę, że tak. No, będąc dziennikarzem, zawsze ta popularność gdzieś występowała, czy w Polsce, czy oczywiście w większej i mniejszej skali. Wiadomo, że im większe media, tym często ta popularność gdzieś tam rośnie. Nieczęsto jest to dobre, ale tutaj na wyspie Man, w tym naszym małym świadku, nie. Myślę, że to jest na pewno pozytywne.
Czy to aspekt. Było tak, że te puby zabiegały o to, żebyś przyszedł do nich w dany weekend, czy...
Tak i nie, w sensie większość osób, czy pub, jeżeli chodzi o biznesy, tak, ale jak sami decydowaliśmy o tym, które biznesy się pojawiają w danym momencie, oczywiście często to wynikało też z popularności danych miejsc w danym czasie.
No ciekawe. W takim razie rozumiem, że z tym już zerwałeś definitywnie.
Znaczy, nie do końca. Myślę, że zawód fotografa jest takim, którym wykonuje się pewnie przez całe życie. Szczerze, mam kilku klientów, dla których nadal wykonuję zdjęcia. Jednym z nich jest właśnie manksowskie, jedno z trzech stacji radiowych na wyspie Man. Także można portrety wszystkich pracowników ich obejrzeć i to są moje dzieła.
A ludzie w tych pubach chętnie ci pozowali do zdjęcia? Chętnie nadstawiali się?
To jest dobra nauka. Nie każdemu się to udaje. To trzeba wypracować sobie dobre metody. Tym bardziej, że często ma się przed sobą osobę pijaną, tak, nadużywającą różnych dziwnych rzeczy. I do każdej osoby trzeba indywidualnie podejść, żeby nie dostać w nos. Tak, i żeby zrobić te
rozumiem.
Zdjęcia.
Ale ci ludzie potem się chętnie widzieli w gazecie, czy niechętnie?
Oj, tak, nie, tu nigdy nie pobraliśmy właśnie z ich zdjęć, jak to mówią, są ukrycia gdzieś tam, żeby komuś, po prostu kogoś pokazać w jakiejś dwuznacznej sytuacji. Zawsze kulturalnie, grzecznie wszyscy wiedzieli, że znajdą się w gazecie. A jak nie pamiętali, bo mieli trochę za dużo, to na szczęście na zdjęciach nigdy nie byli sami, więc zawsze koledzy czy koleżanki mogą temperować taką osobę, że no, jesteś w gazecie, no ale stary, byłeś z nami na powiedzmy, nie wiem, na dobrej imprezie, to cicho.
Ciekawa praktyka. No, 21:54 wybiła nam na zegarze. U ciebie która godzina?
Mamy godzinę do tyłu, także 25.
No, to masz jeszcze dłuższą dobę świąteczną, jeszcze więcej niż my czasu świątecznego przed tobą. No więc pożegnamy się trzecią z piosenek, które wybrałeś, Bee Gees, How Deep Is Your Love. I tutaj zrobiłeś taki dopisek, że to taki wyspiarski Bee Gees. Proszę to rozwinąć, kolego, proszę.
Bracia Bee Gees, tak, to urodzili się właśnie na wyspie Man. To jest ta jedna z największych naszych muzycznych atrakcji, jeżeli chodzi o światowe półki. Mamy tutaj pomnik Bee Geesów, także jak ktoś chce się z chłopakami przespacerować, to na Douglas w promenadzie, co prawda brązowi i lekko zesztywiali, ale są w takim półkroku, więc można ich podziwiać i podskoczyć z aparatem i zrobić sobie jakieś selfie. Bardzo sobie chwalą wyspiarze ten band i się nim szczycą.
Ilu ich jest na pomniku?
Trzech, o ile dobrze pamiętam.
No dobrze, no to proszę państwa, jedni z najbardziej, a może i w ogóle najsłynniejsi Manxi, czyli Bee Gees, tym utworem się żegnamy, a ja dziękuję za rozmowę Piotrowi Kwiecińskiemu. Pozdrowienia dla rodzinki.
Dziękuję państwu i tobie, Rafał. Życzę wszystkiego dobrego na święta i mam nadzieję, że jeszcze ktoś zdąży cię dzisiaj polać.
Audycję zrealizował Paweł Kretkowski, poprowadził Rafał Regulski, a gościem, przypomnę, był Piotr Kwieciński.
Pouring rain, and the moment that you wonder. rozmowy po zachodzie.